tam na rogu tej ulicy Corrientes jest Café Fragata, w której on bywał. Ta Café Fragata jeszcze istnieje, ale już się tak nie nazywa. No, najbardziej wzruszyło mnie to, że kiedy zszedłem do toalet mieszczących się w piwnicy, znalazłem tam na drzwiach męskiej toalety taki profil pana w kapeluszu z fajką, który do złudzenia przypominał profil Gombrowicza. Więc to jest takie podziemne życie, które wiedzie Gombrowicz w Café Fragata, która już nie jest fragatą.
Witold Gombrowicz przebywał w Argentynie w latach 1939-63. Dzisiaj o tym okresie w życiu twórcy transatlantyku opowie wybitny historyk literatury Jerzy Jarzębski. Agata Kos i Grzegorz Rogala zapraszają do wysłuchania audycji Gombrowicz w Argentynie.
To, że Gombrowicz wyjechał do Argentyny, było w jakiejś mierze zasługą Jerzego Giedroycia, który po prostu zaproponował Gombrowicza w 1939 roku jako jednego z zaproszonych gości na otwarcie nowej linii Gdynia America Line. Za sprawą Giedroycia Gombrowicz pojawił się w Argentynie, w Buenos Aires i przez następnych 22 lata tam mieszkał, prawie 23 lata mieszkał w Argentynie. Miejsca gombrowiczowskie w Buenos Aires to nie tylko kawiarnie, w których bywał, ale również miejsca, w których mieszkał. Gombrowicz po przyjeździe w końcu sierpnia do Buenos Aires najpierw mieszkał po prostu na transatlantyku Chrobry. Potem, kiedy Chrobry odpłynął do Europy, a Gombrowicz został, musiał sobie szukać jakichś miejsc najpierw w centrum Buenos Aires. Mieszkał najpierw nieźle, potem gorzej, potem coraz gorzej, ponieważ miał coraz mniej pieniędzy. Pieniądze mu się szybko skończyły. Więc najpierw mieszkał w takim Conventillo El Palomar przy Corrientes. I dobre miejsce, i całkiem dobry ten pensjonat, to jeszcze stoi ten dom, w którym on mieszkał. Potem mieszkał na takiej ulicy Tacuari. Tego pensjonaciku już nie ma w tej chwili, bo tam zbudowano taki 20-paropiętrowy wieżowiec w tym miejscu. Potem w coraz gorszych pensjonatach, no aż wreszcie wylądował już nie w centrum, a w takiej oddalonej dzielnicy Moron, gdzie przemieszkiwał w takiej klinice tam, dokąd wpuszczała go wieczorem stróżka. Później poznał takiego Polaka Taworskiego i z tym Polakiem Taworskim mieszkali w willi. Tam ich nachodzili wierzyciele Taworskiego. To wszystko jest opisane w trzecim tomie dziennika. Jednym słowem, Gombrowicz właśnie spuszczał z tonu, coraz gorzej mieszkał, coraz mniej miał pieniędzy. No aż wreszcie jego przyjaciele argentyńscy, o czym opowiadał mi Jorge Calvetti, wyjednali mu pracę w Banco Polaco. I wtedy zaczęło się dla Gombrowicza troszkę lepsze życie i wtedy mógł przenieść się na Wenezuelę, gdzie mieszkał już do końca pobytu w Argentynie u Frau Schulz. On brylował w kawiarniach wśród bardzo specyficznej grupy społecznej, ponieważ on miał pewną ilość przyjaciół młodych. To byli młodzi Argentyńczycy, którzy byli najczęściej początkującymi literatami. No, był tam oczywiście Alejandro Rusowicz, dzisiaj profesor filozofii na uniwersytecie. Był tam później, bo to były pewne takie fale. On się z Rusowiczem przyjaźnił głównie w latach 40., potem w latach na przełomie lat 50. i 60. przyjaźnił się najbardziej z Juanem Carlosem Gomezem. Gomez z kolei i Jorge Di Paola i Mariano Betelu to byli ci przyjaciele z troszkę późniejszego okresu Gombrowicza w Argentynie. Więc to byli wszystko ludzie na dorobku, ludzie młodzi, ludzie, którzy nic nie znaczyli jeszcze wtedy w życiu kulturalnym Argentyny. Natomiast oni rzeczywiście na całe życie zostali naznaczeni Gombrowiczem i właściwie do dzisiaj widać to po nich, to znaczy to było najważniejsze spotkanie w ich życiu, właściwie to spotkanie Gombrowicza. To jest jakby jeden krąg przyjaciół Gombrowicza. Oczywiście drugim kręgiem przyjaciół Gombrowicza byli Polacy mieszkający tam. I to głównie panie. On miał przyjaciółki wśród kobiet. Niektóre oczywiście z powrotem pojawiły się w Polsce, wróciły do Polski, tak jak Zofia Hondzyńska, która mieszka w Warszawie. Ale tam została jeszcze pani Halina Grodzicka, tam została pani Maria Świeczewska, tam została pani Alicja Gian Grande. Szczególnie miło wspominam wyjazdy do San Isidro, do takiego miasta pod Buenos Aires, w granicach wielkiego Buenos Aires, do domu pani Marii Świeczewskiej, która pokazywała mi miejsca związane z Gombrowiczem, pokazywała mi, zresztą i ona, i pani Gian Grande pokazywały mi pokoiki, w których odbywały się wykłady Gombrowicza, wykłady z filozofii dla pań, ponieważ on takie wykłady dla pań prowadził, zarabiając na tym jakieś nieduże sumy i zjadając przy okazji obiad, ma się rozumieć. Pani Świeczewska pokazywała mi też szereg innych takich miejsc jeszcze związanych z Gombrowiczem, jak Tigre, kawałek Delty Parany, takie bajkowe zupełnie miejsce, gdzie jeździ się wyłącznie łodziami, ponieważ nie ma tam żadnej innej możliwości komunikacji, mieszka się w takich domach na palach nad samą wodą. Tam już jest trochę takiej egzotycznej roślinności. To bardzo było interesujące, również jako takie doświadczenie przyrodnicze, dlatego że dla Gombrowicza Argentyna była nie tylko doświadczeniem ludzkim, ale tak samo doświadczeniem bujności przyrody, zupełnie innego typu przyrody jak ta, którą znamy z Europy. Buenos Aires na pierwszy rzut oka robi wrażenie miasta europejskiego, natomiast kiedy przyjrzymy się drzewom, widzimy, że jednak mieszkamy gdzie indziej.
Z dziennika, rok 1961. We fregacie. Zapytywałem ich, co ma robić człowiek zwyczajny, gdy spotka człowieka uczonego i gdy naukowiec osaczy go swoją wiedzą skoncentrowaną. Besserweiser, jakie zwykłemu człowiekowi pozostają środki obrony? Nie wiedzieli. Objaśniłem ich wtedy, że najstosowniejszym kontrargumentem będzie uderzenie pięścią lub nogą w samą osobę specjalisty. I dodałem, że to się nazywa w mojej terminologii osadzeniem w osobie lub sprowadzeniem do osoby. W każdym razie wytrąca z teorii. I zapytałem, czy taki kuksaniec lub kopniak byłby do wymierzenia profesorowi przez ciebie artysto? Pytanie nieprzyzwoite? Tak, ale naglące. Jesteście może zdania, że nauka i sztuka powinny biec naprzód, razem, z ręki do ręki przekazując sobie pochodnie, jak na biegu maratońskim? Zostawcie te biegi sportowcom. Przyszłość zapowiada się niepoczciwie, a nawet nielitościwie. Rozrzewniająca byłaby współpraca sztuki z nauką w imię postępu, ale poeta powinien by już wiedzieć, że w tym czułym uścisku profesor go zdusi. Nauka jest bestią. Nie wierzmy człowieczeństwu nauki, wszak nie człowiek na niej jedzie, a ona jego dosiada. Z dziennika, rok 1958. Krowy. Gdy mijam stado krów, zwracają ku mnie łby i nie spuszczają ze mnie oka, póki nie przejdę. Tak samo jak u Rusowiczów w Corrientes. Ale wtedy nie przejmowałem się tym, podczas gdy teraz za sprawą krowy, która mnie zobaczyła, te spojrzenia wydają mi się widzące. Trawy i zioła, drzewa i pola, zielona naturo świata. Pogrążam się w ten przestwór, jakbym odbijał od brzegu i ogarnia mnie obecność złożona z miliardów istnień. Żywa materio pulsująca, zachody słońca pyszne. Dziś rozpostarły się dwie wyspy biało-kawowo-brunatne z górami i wieżami ze świetlistych stalaktytów, a wszystko w koronie z rubinów. Potem wyspy zlały się, tworząc zatokę mistycznego lazuru tak przeczystego, iż prawie uwierzyłem w Boga. A potem nad samym horyzontem nastąpiło zagęszczenie ciemne i wypełzające, i pośród brunatnych wybrzuszeń rozpanoszonych na nieboskłonie pozostał tylko jeden punkt świetlisty, bijące serce blasku. Osanna.
Argentyna w ogóle, zdaniem Gombrowicza, wytworzyła kulturę młodą. Co to znaczy młodą kulturę? No, historia Argentyny jako państwa jest dosyć krótka, więc Argentyńczycy oczywiście mają kompleksy tej krótkości historycznej, chcą być ciągle bardziej paryscy jak Paryżanie, no jednym słowem czują się podrzędni już z samej racji tej, że są Argentyńczykami. To trochę dla Gombrowicza przypomina sytuację Polaków, którzy też mają kompleksy Paryża. To jedno. Po drugie, Argentyna jest kulturą młodą w tym sensie, że tam w ogóle jest bardzo dużo ludzi młodych. No, nie wiem, jaka była przeciętna życia Argentyńczyków w momencie, kiedy Gombrowicz tam był, ale on jakby zwracał uwagę przede wszystkim na taką profuzję młodości na ulicach, po prostu w takim życiu codziennym. Tam bardzo dużo młodych ludzi było. Argentyna była również dla niego takim krajem, który go fascynował taką właśnie eksplodującą żywotnością. Tu właśnie jest miejsce na tę podzwrotnikową przyrodę, która była jakby znacznie bardziej bujna niż przyroda polska, niż przyroda europejska. I jakby za tym szła taka bujność rodzaju ludzkiego, te piękne dziewczyny, piękni chłopcy. No, jak wiadomo, Gombrowicz był raczej biseksualny, prawda? Tak jakby zachwycał się młodością, niezależnie od tego, w jakiej płci się odzwierciedlała. I wreszcie dla niego istotne było to, co młodość robi z formą, to znaczy, że ta forma argentyńska była taką formą nie do końca dopracowaną, nie do końca znajdującą sobie swój klasycyzm, prawda? Ona jeszcze nie miała swojego klasycyzmu, ta forma, to nie tak jak we Francji. Nie było żadnego Racina, który określał kanony formy dobrej, formy klasycznej. Argentyna szukała sobie dopiero swojego klasycyzmu i dlatego to było wszystko takie w sztuce argentyńskiej. Było dużo takiej również pokraczności, takiego niedokształtowania, niedojrzałości, ale to właśnie Gombrowicza fascynowało, bo on uważał, że to jest autentyczne, że człowiek jest autentyczny w momencie, kiedy odsłania swoją tą niedojrzałość, niedokształtowanie, niepełność formalną. Forma zawsze dla Gombrowicza jest bliska śmierci. Ona jest piękna na swój sposób, inny sposób niż piękna jest młodość. Przy swojej takiej statyczności ona nie budzi żywszych uczuć. Znaczy jest chłodna, jest opresywna tak samo. Dlatego, że zawsze jak żąda od człowieka kapitulacji. Skoro jestem doskonała, to wobec tego uznaj mnie i padnij na kolana. Nic więcej.
Z Dziennika, rok 1960. Muzyka jest prawie wyłącznie formą. Czystą formą, która rozwija się sama przez się, własną logiką, z pokolenia na pokolenie. Kompozytor, zależnie od czasu swojego, zastaje gotowy język muzyczny, którym musi się wyrażać. Przyjrzyjmy się teraz formie muzycznej z okresu Mozart. Beethoven. Lasy, gaje, strumienie i źródła, łąki kwietne i pola szumiące zbożem. Świeżość, bujność, młodość, grunt, wspaniale żyzny. Oto muzyka naturalna, jak Bóg przykazał, której siły wschodzące trzeba było hamować. Jakież bogactwo śpiewu, jaki zalew harmonii. Za owych błogosławionych czasów muzycy forma była łaskawa na ludzi. A Beethoven, szczęśliwiec, przyszedł na świat akurat pod koniec tego okresu, kiedy już naturalność poczynała się wyczerpywać, a kunszt coraz większego nabierał rozmachu. Oto mi szczęśliwy moment muzycy. Połączenie natury i sztuki tak pociągające, jak przetworzenie jego formy sonatowej. Już wymyślne i zdyscyplinowane, a jeszcze bezpośrednie świeże. Takie idylle sztuki z naturą rzadko zdarzają się ludzkości. I ona, raz tego doświadczywszy, na długie wieki nie zapomina. Ale forma nie byłaby naszym przekleństwem, gdyby długo na ten romans pozwoliła. Poczęła więc wypełniać swoje złowrogie przeznaczenia. Ów grunt dziewiczy Mozartów i Haydnów miał się wyczerpywać. Już Chopin, już Wagner zrozumieli z przerażeniem, że nie mogą uprawiać tej samej ziemi. Coś obrzydliwego. Nasycenie stanęło jak anioł z mieczem ognistym na przeszkodzie. Poszukali tedy innych gruntów, które dotąd leżały odłogiem. Ale te okazały się już gorsze. Gdy forma zwraca się przeciwko tobie, doświadczasz okropnych i trujących stanów. Rozkosz, którą pragniesz stworzyć, męczy cię i na domiar znieważa. płucom twoim brak tego powietrza, które nazywa się radość. Wszystko staje się wysiłkiem i jesteś jak skoczek, który coraz wyżej umieszcza drążek, aby skakać coraz wyżej. Tajemnicze moce zmuszają cię do szukania smaku nie w tym, co ci smakuje, a wstyd twój z tego, że musisz całym sobą popierać i potwierdzać to, co cię zabija.
Dąbrowicz zawsze był kimś, kto chciał być pomiędzy. Pomiędzy wyższą sferą, gorszą sferą, pomiędzy młodością, starością, dorosłością, dzieciństwem i tak dalej. Mieszkając na Wenezueli też był pomiędzy, ponieważ Wenezuela leży mniej więcej na granicy pomiędzy północnym, bogatym Buenos Aires, a południowym, biednym Buenos Aires, bo Buenos Aires się rozcina wedle właśnie takiej równoleżnikowej linii, która rozdziela te lepsze i gorsze dzielnice. Dąbrowicz był pomiędzy rzeczywiście. Stamtąd miał bardzo blisko do centrum. Można odtworzyć jego codzienne spacery, bo on sobie szedł, powiedzmy, prawda, tą ulicą Wenezuela do ulicy Peru, skręcał w lewo, prawda, potem wszedł i na kawałek dalej na rogu tej ulicy była słynna Café Carandi, której dotyczy, między innymi, dotyczy jeden z takich najbardziej fascynujących rozdziałów drugiego tomu dziennika, gdzie pojawia się motyw ręki kelnera z Café Carandi, która jest takim ośrodkiem świata. No więc właśnie na Café Carandi patrzyłem ze szczególnym wzruszeniem. Ten rozdział jest takim opisem świata jako chaosu. Chaosu tekstów, chaosu zdarzeń. I ten chaos jest groźny. Ten chaos jest czymś, co człowieka osacza. Ten chaos jest w jakimś sensie diabelski. W pewnym momencie pojawia się zło jako produkt chaosu. Jest ten motyw takiego terrorysty, któremu się odbezpiecza bomba w momencie, kiedy gdzieś przechodzi koło jakiejś kawiarni i on widzi, że ta bomba za chwilę wybuchnie, więc rzuca ją byle gdzie i ucieka. I ta bomba wybucha, urywając rękę jakiemuś robotnikowi, który rozmawia przez telefon zupełnie przypadkowo. To jest coś, co Gombrowicza przeraża, coś, co Gombrowiczowi każe widzieć w świecie takiego diabła działającego bezkarnie. On w tym świecie, chaosie szuka jakiegoś miejsca, jakiegoś ośrodka, jakiegoś punktu, na który mógłby się złapać i poczuć się względem czegoś. Znajduje go o dziwo w tej ręce kelnera. Zupełnie przypadkowo, bo Gombrowicz jako niewierzący musi szukać remedium na diabła w ładzie, który się stwarza od tak ad hoc, sam z siebie, więc znajduje sobie tę rękę kelnera, na którą zwrócił uwagę, nie właściwie nie bardzo wiadomo dlaczego. I wokół tej ręki kelnera buduje coś w rodzaju takiego momentalnego ładu, który mu pozwoli się odnaleźć w świecie chaosie.
Z dziennika rok 1960. Piłem kawę i jadłem rogaliki. I jeszcze coś. Gdy kelner podszedł, by pytać, czego sobie życzę, ręka mu zwisała. Cicha, skulona, sekretna i niezatrudniona. Aż nie wiedząc, o czym myśleć, pomyślałem o jakimś krzaku, któremu kiedyś przypatrywałem się na jakiejś stacji z okna pociągu. Ta ręka napadła mnie w ciszy, jaka między nami się wytworzyła. Kropka. Koniec. Już ktoś wchodził i siadał przy sąsiednim stoliku z hałasem. Dwóch mężczyzn. Ja bardzo boję się diabła. Kości. Ja wyciągnę. Dziwne wyznanie na ustach niedowiarka. Od idei diabła nie jestem w stanie się uwolnić. To błąkanie się straszności w najbardziej bezpośrednim moim pobliżu. Cóż z policji, spraw, ze wszystkich zabezpieczeń i środków ostrożności, jeśli potwór przechadza się wśród nas swobodnie i nic nas przed nim nie chroni. Nic, nic. Żadnej zapory między nim a nami. Ręka jego jest wśród nas swobodna, jak najswobodniejsza. Cóż oddziela błogostan spacerowicza od podziemia rozwrzeszczonego głosem udręczonych? Co? Nic zupełnie. Przestrzeń tylko, pusta. Ta ziemia, po której stąpamy, tak pokryta jest bólem. Wrodzimy w nim po kolana. I jest to ból dzisiejszy, wczorajszy, przedwczorajszy oraz sprzed tysiącleci. Albowiem nie trzeba się łudzić. Ból nie rozpływa się w czasie. I krzyk dziecka sprzed 30 wieków nie jest ani trochę mniej krzykiem od tego, który 3 dni temu się rozlegał. Jest to ból wszystkich pokoleń i wszystkich istnień, nie tylko człowieka. I wreszcie, ależ kto wam powiedział, że śmierć może wam przynieść, wyzwalając z tego świata jakieś ukojenie? A jeśli tam są tylko pająki? A jeśli tam jest ból przekraczający nieskończenie wszystko, co możemy sobie wyobrazić? Nie drżysz zanadto przed tą chwilą, gdyż oddajesz się złudnej pewności, że za tą ścianą nie może cię spotkać nic, co by było zupełnie nieludzkim. Skąd ta pewność? Co cię do niej upoważnia? Czyż w łonie tego, nawet naszego świata, nie zawiera się jakaś zasada piekielna, niedostępna człowiekowi, nie do ogarnięcia ani rozumem ludzkim, ani uczuciem? Gdzież więc gwarancja, że tamten świat ma być bardziej ludzki? A może on jest nieludzkością samą, zaprzeczeniem zupełnym naszej natury? Ale my nie możemy tego przyjąć do wiadomości, gdyż człowiek, i to jest pewne, z natury nie jest zdolny pojąć zła.
Można powiedzieć, że ten fragment o ręce kelnera z Café Kerandy w jakimś sensie zapowiada kosmos, bo kosmos też jest taką próbą zbudowania ładów w chaosie rzeczywistości. Ja jeszcze w Argentynie pojechałem w jedno miejsce bardzo dla Gombrowicza ważne, mianowicie do Tandilu. Tandil to jest takie miasto w odległości na 300 km mniej więcej od Buenos Aires, co u nas jest dość sporą odległością, jak na Argentynę to jest po prostu nic prawie. W rzeczywistości jedzie się dobrych kilka godzin autobusem po takiej płaskiej jak stół pampie, bo Buenos Aires leży w takim miejscu, które wokół ma płaską jak stół równiny i dopiero właściwie pierwsze górki na tej trasie pojawiają się przed samym Tandilem. Tandil już leży na wzgórzach i jest dość ładnie położony i to jest taka miejscowość, która w czasie, kiedy Gombrowicz tam jeździł, mogła być uznawana za miejscowość letniskową, aczkolwiek nie typowe uzdrowisko, ale taka miejscowość powiedzmy prowincjonalna, gdzie można spędzić trochę czasu i podreperować się zdrowotnie. On też tam w tym celu jeździł. Di Paola pokazywał mi też kawiarnię, w której Gombrowicz normalnie przesiadywał na takim czymś w rodzaju rynku. Tam jest taki plac główny w Tandilu. No i pokazywał mi też drogę, którą Gombrowicz przemierzał codziennie po południu, bo on zawsze gdzieś do południa siedział w domu, coś pisał i następnie wybierał się na spacer właśnie do tej kawiarni. Zawsze tą samą trasą, to była taka 15-minutowa droga, raczej wolno. Gombrowicz jednak był naprawdę chory na astmę. Ci, którzy go posądzają o to, że był dezerterem, zapominają o jego stanie zdrowia. On podobno to pod takie bardzo lekkie wzniesienie, na którym stał dom, w którym mieszkał, no wspinał się bardzo, bardzo długo i ciężko dysząc. Paola pokazywała mi oba domy, w których Gombrowicz mieszkał, bo on mieszkał raz w jednym, raz w drugim położonym gdzieś 100 metrów dalej. I w takim miejscu, które dla czytelników głównie kosmosu może być ciekawe, dlatego że tam właśnie znajdował się powieszony wróbel. Ten powieszony wróbel, który jest jakby takim inicjalnym zdarzeniem, prawda? To znalezienie powieszonego wróbla jest inicjalnym zdarzeniem, które jest taką spłonką prowadzącą do rozwoju akcji kosmosu. Naprawdę istniał. Ten wróbel wisiał i oni go z Di Paolą znaleźli naprzeciwko domu, w którym Gombrowicz mieszkał w Tandilu. Jeśli już jesteśmy na drodze, którą chodził Gombrowicz codziennie, no to on dalej, minąwszy Café Kerandy, czy wypiwszy tam kawę, przechodził przez Plac Majowy po prostu i na tym Plaza de Mayo znajduje się Casa Rosada, czyli dom, różowy dom po prostu, to jest pałac prezydencki, także Gombrowicz miał właściwie bardzo niedaleko do pałacu prezydenckiego w miejscu, w którym mieszkał. Następnie wchodził w taką ulicę Floridę, to jest ulica handlowa Buenos Aires, niezwykle ruchliwa, pełna sklepów, długa, wąska, przecinająca całe centrum. No i wreszcie szedł jeszcze kawałeczek dalej, skręcał w lewo i tam trafiał do Banco Polaco, w którym pracował. To bardzo blisko wszystko. Gombrowicz zawsze się tak urządzał, żeby wszystkie te najważniejsze miejsca, w których bywał, były no, w obrębie takiego popołudniowego spaceru. Prawie na rogu Tucumán i Floridy mieściło się Banco Polaco, gdzie Gombrowicz pracował, ale bez większego zaangażowania. To znaczy usiłował tam pisać transatlantyk, usiłował robić różne rzeczy, które by jak najbardziej pozwalały mu uniknąć pracy bankowca, który nie miał specjalnego zamiłowania. Niewątpliwie Jerzemu Giedroyciowi należy zawdzięczać to, że Gombrowicz zaistniał jakby na powrót w życiu literackim, najpierw polskim, a potem światowym. Giedroyć zaproponował mu nie tylko druk jego nowych utworów, które powstały w Argentynie, to znaczy Ślubu i Transatlantyku, ale także zaproponował mu regularne pisanie takiego dziennika, no dziennika w cudzysłowie, dlatego że w gruncie rzeczy dziennik Gombrowicza jest prekursorską formą dziennika pisanego wśród ludzi, dziennika pisanego sukcesywnie dla czytelników, którzy go czytają powiedzmy w odcinkach co miesiąc, co dwa, co trzy miesiące, bo one się dość nieregularnie ukazywały, ale jednak po kilka takich odcinków dziennika było drukowanych w każdym roczniku kultury. Giedroyć, który może właśnie nie za nadto lubił Gombrowicza jako człowieka, miał znakomitą taką zdolność rozpoznawania talentu, wielkości, istotności zjawiska. Trzeba go podziwiać za to, że Gombrowicza z tej Argentyny wyłuskał i właściwie no, zapewnił mu dalszą sławę, dlatego że później oczywiście, później Gombrowicz ogromnie dużo zawdzięczał Konstantemu Aleksandrowi Jeleńskiemu, który był jego głównym promotorem, propagatorem jego twórczości w kręgach zagranicznych, ale Giedroyć był pierwszy, który go jakby ściągnął do Paryża.
O argentyńskich losach Witolda Gombrowicza opowiadał Jerzy Jarzębski. Fragmenty dziennika pisarza przeczytał Paweł Sanakiewicz. Za wysłuchanie audycji Gombrowicz w Argentynie dziękuję Grzegorz Rogala, który audycję akustycznie zrealizował, i Agata Kos, która opracowała całość.